Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Beata Łaptuta, zapraszam na audycję To się nadaje do radia. Dzisiejszy program dedykujemy kobietom, młodszym i starszym, tym, które są aktywne zawodowo i tym, które swój czas poświęcają na dbanie o ogniska domowe, o mężów, dzieci, koty i psy. Wszystko oczywiście z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet. Dzień Kobiet będziemy świętować już w środę. Ze mną w studiu trzech fantastycznych facetów, inteligentni, z pasją, a dodatkowo z fajnymi głosami. Marzenie każdej prowadzącej. Przedstawiam po kolei Konrad Pawicki, aktor, prezenter i mój redakcyjny kolega.
Dzień dobry.
Robert Sabadini, prawnik, wiceprezes Stargardzkiego Stowarzyszenia Sztuk Plastycznych Brama.
Witam Państwa, dzień dobry.
I Artur Słowik, muzyk, właściciel klimatycznego pubu, żeglarz i piwowar, tak o sobie powiedział.
Już niżej nie mogę. Dzień dobry.
Panowie, zaczniemy z grubej rury. Dlaczego mężczyźni nie chcą mówić o kobietach? Ten program przejdzie chyba do historii. Wiecie dlaczego? Ano dlatego, że jeszcze nigdy nie odmówiło mi tylu gości. Przez cały tydzień dzwoniłam codziennie do kilku mężczyzn, mądrych, ciekawych, elokwentnych. Z 20 udało mi się zaprosić zaledwie 3. Wycofywali się po tym, jak usłyszeli, jaki jest temat dyskusji. Na informację "mowa będzie o kobietach" natychmiast podawali milion powodów, dla których nie mogą przyjść. O co chodzi? Konrad Pawicki.
Ja myślę, że to może wynikać z tego, że nie chcą zdradzać swojej głębokiej wiedzy na temat kobiet. Nie chcą się z nią dzielić z innymi.
Czyli mają takie sekrety skrywane i nie chcą, żeby inni wiedzieli o nich, bo będą mogli wykorzystywać, a może boją się własnych kobiet, które usłyszą.
Nie mam pojęcia, a może po prostu nie mają pojęcia o kobietach zbyt wielkiego.
Ale kiedy ja wybierałam takich, którzy mają, nie chcę być złośliwa, nie chcę wymienić 20 nazwisk na antenie, którzy odmówili, ale wierzcie mi, że to są faceci, którzy mają bardzo wiele wspólnego z kobietami.
A skąd wiesz?
Wiem dlatego, że na przykład było w tym gronie 3 fotografów, którzy robią przepiękne akty kobietom. Fotografują je i myślę, że znają duszę kobiety.
Też chyba sam fakt, Robert, że fotografują, Sabadini, nie jest do końca pewnikiem, że mają
wiedzę. Ale to
świadczy
o tym, że kochają kobiety.
Co do zasady, tak.
Dlaczego nie chcieli przyjść, Robert Sabadini?
Dlaczego nie chcieli przyjść? Pewnie każdy z nich miał jakiś termin, jakiś powód.
25? Nagle?
25 mogło się tak zdarzyć. Mamy szczególny dzień. Może na przykład są fanami Kaziuków Wileńskich i szykują się na dzisiejszy
koncert.
Wszyscy
znajdą się dzisiaj na scenie.
Na przykład. Może są jeszcze po przeżyciach ostatniego, 5. kandydata do wyborów na prezydenta miasta. No nie wiemy, wszystko jest możliwe.
Tak, każdy powód jest dobry. Artur Słowik, dlaczego nie przyszli?
Moim zdaniem sprawa jest bardzo prosta. Woleli spędzić czas
ze
w gronie
swoimi kobietami.
Tak,
ale byli w tym gronie również panowie, którzy nie mają swoich kobiet.
A to wiadome?
Może mają koty.
Ja tak myślę, tak mówią.
Chyba nie są samotni.
Panowie, czy mężczyźni boją się kobiet? Jak sądzicie? Robert Sabadini.
Czy mężczyźni boją się kobiet? Myślę,
jakich
że
kobiet?
Mężczyzna, który zna swoją pozycję, który wie, kim naprawdę jest w
taki
związku.
Pewniaczek.
Nie pewniaczek. Po prostu przekonany co do własnych wartości. Bo na pewno mamy różne typy mężczyzn i różne typy kobiet. No, można powiedzieć tak, spotyka się kobiety władcze, tak, które wiodą prym w rodzinie i facet jest tam przysłowiowym laczkiem. Czy do końca laczkiem? Myślę, że w gronie kolegów jest tygrysem opowiadającym
no
historię
właśnie,
z mchu i paproci.
Zafałszowani
natomiast
jesteście.
Nie, to nie jest fałsz. To jest moim zdaniem swego rodzaju cwaniactwo.
Albo samoobrona.
Facet, który w domu udaje, że nie wie, co to jest lodówka, nie wie, co to jest zmywarka.
A
boi
to
się
leni jest po prostu.
No może też i leni, ale może też i na swój sposób cwaniak, tak? Bo najprościej jest powiedzieć nie wiem, nie umiem, nie znam się, nie pomogę.
Albo safanduła,
tak jak Konrad mówi. To jest wszystko możliwe. Czy faceci boją się kobiet? Myślę, że w pewnym sensie tak, w sytuacji, kiedy nie są oboje ze sobą szczerzy.
Ale boją się silnych kobiet, czy w ogóle boją się kobiet? Bo nie do końca znana jest nasza natura. My nie do końca jesteśmy chyba przewidywalne.
Na pewno kobieta zmienną jest. To już jest fakt potwierdzony od lat. Ja myślę, że boją się silnych kobiet, kobiet z osobowością, które mają charakter, umieją pokazać pazur, które widać w przestrzeni publicznej. Bo ktoś kiedyś powiedział, o, ta jest ładna, jest jej w życiu łatwiej. Na pewno łatwiej jest ładnej kobiecie, bo jest bardziej zauważalna, ale uważam z drugiej strony, że nie ma brzydkich kobiet, są tylko kobiety zaniedbane.
To taki truizm. No, Konrad Pawicki.
Ale popiera regułę.
Łatwiej? Ładnym kobietom? Łatwiej się żyje?
To jest jakby prawo natury pewnego rodzaju, że osoby, nie tylko mówię o kobietach, osoby, które spełniają pewne kryteria estetyki ogólnie przyjęte w naszej kulturze, w naszej europejskiej, ale też w każdej innej, to są inne kryteria. Powiedzmy sobie, że
nieładne to co ładne?
Tak, że my cenimy sobie akurat taki typ, tak wystylizowany w dzisiejszych czasach, a gdzie indziej jest to zupełnie inaczej wygląda, więc w jakiś sposób to jest już ustalone, że pierwsze wrażenie, i to jest mechanizm psychologiczny, pierwsze wrażenie bardzo wiele załatwia. Dlatego osoby, powiedzmy sobie, bardziej atrakcyjne mają zwykle łatwiej. To jest problem pewien, że powierzchowność tak wiele nam może załatwić w życiu i nie dotyczy tylko kobiet.
Artur Słowik, łatwiej tym ładnym kobietom na pana to działa, jak wchodzi ładna i prosi
tak.
Drinka?
Stanowczo tak. Łatwiej mi tego drinka przygotować. Tym niemniej muszę powiedzieć, że znam przykłady, gdzie ceniona jest kobiecość jako taka, bez naleciałości wynikających z wymagań czy z norm kulturowych. Mogę wiele przykładów przytoczyć.
Jakie kobiety wam się podobają? Które to dla was są te ładne? Robert Sabadini.
Ładna kobieta to przede wszystkim ta, która ma osobowość.
Może do osobowości przejdziemy później, bo dobrze. Ja nie wierzę, że pan widzi kobietę i myśli, mój Boże, jaka ciekawa osobowość.
Widać to w zachowaniu kobiety. Można
w pierwszych sekundach? 10, 20, 50?
Nie, na pewno nie, ale można sprawdzić te zachowania w stosunku do mężczyzn, do innych kobiet, do
ale
otoczenia.
Ja pytam o to pierwsze wrażenie.
Powiem krótko, jeżeli widzę młodą dziewczynę, która co do zasady powinna być ładną dziewczyną, bo jest młoda, jest ładna i ma sztucznie, nie wiem, postawione rzęsy, gdzieś tam podoklejane, bardzo wyzywający makijaż, zastanawiam się, a z drugiej strony na przykład oponkę wiszącą spod za krótkiej bluzeczki, zastanawiam się, dziewczyno, co ty sobie robisz? Kogo chcesz kreować? Natomiast są dziewczyny, które, czy kobiety, które nie muszą tego robić, są naturalnie piękne. I tak jak powiedział Konrad, pięknym ludziom jest łatwiej, aczkolwiek one też emanują inny rodzaj energii. To się czuje, przynajmniej ja tak mam, że jeżeli spotykam kogoś i nie znam tej osoby i widzę, że zachowuje się tak czy inaczej, po chwili można zauważyć, że jest to sztuczne zachowanie, że kreuje kogoś. Może też jest to kwestia bycia troszeczkę, nie wiem, obserwatorem, na swój sposób psychologiem. Aczkolwiek to, co powiedział Konrad, też ocenianie na pierwszy rzut oka jest bardzo istotne, ale piękna kobieta to jest ta, która ma tą głębię, tak jak mówimy, ma o czym powiedzieć, ma o czym z nami porozmawiać, jest może wprost powiedzmy zaczepna na każdy temat, tak? Nie musi być ekspertem, nie musi być alfą i omegą, ale umie wypowiedzieć się w danym temacie, w którym...
Mistrzyni ciętej riposty znaczy.
Też.
Takie lubi się.
Też. Inteligentne. Kobieta powinna być inteligentna. Może być, nie wiem...
Ale nie zrobiona. Tak mówi Robert Sabadini. Tak. Konrad Pawicki lubi zrobione, albo takie trochę przynajmniej, podpicowane.
To akurat nie jest istotne. To jest nieistotne. To znaczy, oczywiście...
To znaczy, jeżeli, może być nieumalowana, nieuczesana?
Może być. Mhm. Może być. Jeżeli to jej nieumalowanie i nieuczesanie jest odpowiednio, że tak powiem... Trudno powiedzieć wystylizowana, ale jeżeli ono do niej pasuje. Ja nie mam, mogę być posądzony o to, że nie wiem, jest mi obojętnie, jaka jest kobieta, ale nie mam żadnej reguły.
No ja w to nie
uwierzę,
zwłaszcza, że ty przebywasz wśród pięknych kobiet, aktorek, które zazwyczaj są wystylizowane i zrobione.
Myślę, że ogólnie rzecz biorąc, nie tylko w moim przypadku, ale może i koledzy się ze mną zgodzą, że działa pewien bardzo pierwotny mechanizm przy pierwszym kontakcie, taki bardzo podstawowy wręcz zwierzęcy, który jakby pewien magnetyzm taki seksualny, który ocenia kobietę na podstawie jej zdolności do rodzenia dzieci na przykład.
Reprodukcyjnych.
Tak, reprodukcyjnych. To jest absolutnie gdzieś tam kompletnie podświadome, niezależne od tego, co my sobie nabudujemy i co my sobie nie powymyślamy. To gdzieś działa. I to jest to jest gdzieś na samej podstawie. A to, co jest już wyżej, to już zależy od samej kobiety, co ona ze sobą zrobi. I od mężczyzny, który, od obserwującego również, bo on też ma swoje w głowie, ma swoją hierarchię i swój gust ukształtowany od dzieciństwa na podstawie tego, z jakimi kobietami się spotykał, jaka jest jego mama. Nie wiem, czy miał siostrę, jakie miał koleżanki w przedszkolu, w szkole. To się z wiekiem krystalizuje się pewien obraz kobiety gdzieś tam się odciska w mężczyźnie.
Czyli jeżeli z wiekiem się krystalizuje, to znaczy, że wy jesteście z wiekiem bardziej wymagający, czy mniej wymagający? Jeśli chodzi o to, jaka ta kobieta powinna być. Artur Słowik.
Stanowczo bardziej wymagający. Moim zdaniem. Oczywiście. Naturalnie doświadczenia lat wymuszają to, że cenimy sobie kobiecość wysublimowaną i w czystej postaci. Wydaje mi się, że blicht traci na znaczeniu zupełnie.
Czyli trudniej uwieść dojrzałego faceta?
Jeśli ma w głowie dobrze poukładane, to pewnie tak.
Robert Sabadini. Dziwnie się nie zgadza.
Nie, to nie tak. To nie tak, że się nie zgadzam. Wracając do wypowiedzi Konrada, myślę, że to jest taka swoisty rodzaj zgestaltowania postaci z wnętrzem. Mówiąc o kobiecie, chyba to o to
Ale
chodziło, to dopasowanie.
Się wyraził.
Jasne.
Ma być zaokrąglona.
Ma być zaokrąglona. No okej. Okay. Powiem tak. Osobiście też nie lubię kobiet wieszaków, ponieważ uważam, że kobieta powinna mieć kształty, dlatego jest kobietą i tym różni się od faceta. Trudno wyobrazić sobie faceta, nie wiem, z wielkimi pośladkami. Wygląda to co najmniej nieestetycznie, chociaż facet z wielkim brzuchem, na przykład tak jak ja, który pokonał anoreksję, jest dzisiaj, że tak powiem, rzeczywistością obserwowaną w przestrzeni publicznej. Natomiast kobieta z oponkami, jak to wy nazywacie, czuje się sama w sobie źle, tak? Już nie pasuje 36 czy 38, okazuje się, że musi mieć 44 i no... Boli, tak?
Chociaż was powiem, też boli, czy
nie?
Czy nas bardziej?
Ja myślę, że was bardziej. To jest wasza fobia, to jest wasze niedowartościowanie, bo tak jak powiedział Konrad, kobieta nie musi być umalowana, nie musi być zrobiona. Pewnie, że są elementy urody kobiety, które można podkreślić, ale wcale nie jest powiedziane, że trzeba podkreślić to w sposób taki znaczący. To może być delikatna kreska, to może być delikatny cień, gdzieś troszeczkę pudru czy podkładu, żeby ten nosek się nie świecił, tak? Delikatna pomadka dopasowana, nie wiem, do torebki, do butów.
No ja widzę, że pan się zna, ekspert po prostu.
Może nie tak, ale... Nie stylista, tylko uważam, że facet, który kocha swoją kobietę, powinien też zwracać uwagę na jej potrzeby.
A to niewątpliwie, przejdziemy do tego zaraz. Natomiast chciałam jeszcze o coś zapytać, bo ja często słyszę właśnie taką tezę jak u Konrada, że chude modelki to nie są w ogóle w waszym typie. Tymczasem wszyscy atrakcyjni, znani faceci właśnie z takimi się pokazują, choćby sportowcy. Uwielbiają modelki, piłkarze, koszykarze, futboliści. Jak
pokazują,
to się ma do
ale
tej
czy z
tezy?
Nimi będą żyli?
No są tacy, którzy żyją. Mają trzecią żonę na przykład też.
Sporadycznie,
modelkę.
No właśnie, mają już trzecią żonę, mają czwartą
żonę. Ale każda
żonę.
Była modelką.
Każda była modelką, bo mają tak ustawiony typ kobiety. A z drugiej strony są chyba zbyt leniwi, żeby poszukać innego typu kobiety lub spróbować.
To jest kwestia też...
Artur Słowik.
W tym wypadku wydaje mi się, że ci celebryci spełniają normę kulturową tylko i wyłącznie.
To taka kobieta trofeum musi być?
Z jednej strony trofeum, a z drugiej strony akceptowana przez te wyznaczniki kulturowe, które aktualnie obowiązują.
Czyli co? Wysoka, chuda?
Tak, dokładnie.
Na której dobrze ciuchy leżą.
Ale ja widzę
na ulicy na przykład, że oglądacie się za takimi. Jak idzie młoda, wysoka, bardzo szczupła dziewczyna w krótkiej spódnicy, to każdy się obejrzy. Artur
Słowik.
Ja się nie oglądam. Ja się oglądam za późnymi kobietami.
A to ja zwrócę uwagę. Konrad Pawicki ogląda
się? Ja się w ogóle nie oglądam.
W ogóle się nie ogląda, za żadnymi.
Nie, ja tylko patrzę w prawo.
Dlaczego w prawo?
Bo po prawej stronie idzie ze mną moja narzeczona. Albo
no
siedzi
to chyba,
w samochodzie.
Że tak. A jak czasem jej nie ma? To co wtedy?
No to też się nie oglądam.
Robert
się naoglądałem.
Konrad patrzy na wprost jadąc samochodem, żeby nie spowodować
Robert
kolizji.
Robert Sabadini ogląda się, czy się nie ogląda za tymi.
Myślę, że nie jest grzechem ani przestępstwem popatrzeć na ładną kobietę, co nie znaczy, że patrzymy na ładną kobietę na zasadzie musi być moja, chcę ją mieć. To tak jak rzecz w sklepie, tak? Może się coś podobać, co nie znaczy, że ja muszę tą rzecz mieć. Tak przynajmniej mówi moja żona, och, ty byś chciał wszystko mieć.
No czyli jednak...
rzecz. A czy kobieta jest rzeczą? No nie.
No nie.
No nie, jest podmiotem. Nie uprzedmiotowy kobiet, tak?
Z pewnością nie. Natomiast jak się tak patrzy i tak się człowiek napatrzy...
Tak mówiąc, miałem kiedyś kolegę, który był księdzem, on dalej zresztą jest nawet w jednej ze stargackich parafii, powiedział mi, to nie jest grzechem, jeżeli ja jako ksiądz spojrzę na ładną kobietę. Jest facetem. Dlaczego mamy nie patrzeć na piękno? Piękno jest
tylko
po to,
mnie
żeby...
interesuje bardziej, co wy myślicie, jak patrzycie, niż to, że patrzycie, bo to jest jasne.
Że wyróżnia się w tłumie, że jest inna, fajnie idzie.
Nikt nie powie tego, co myśli.
No właśnie, takie mam wrażenie.
Oj tam zaraz.
To teraz musi paść to pytanie. Słuchajcie, oglądacie się, nie oglądacie się, no różne tutaj wersje krążą. Dla kogo my tak bardzo się staramy? Te napompowane usta, ten botoks. Bo ja teraz w stronę medycyny estetycznej pójdę. Czy wam się to podoba? Wam, facetom?
A czy może się podobać facetowi kobieta, która włożyła głowę do ula?
No ja myślę, że chyba się podoba. No skoro tyle kobiet to robi, słuchajcie, a wy zwracacie uwagę na usta, podobno na oczy, na włosy. No to jak mam doczepki, długie włosy, białe buty, napompowane usta.
Tylko czar pryska, jak się rano ewentualnie człowiek obudzi, tak?
No nie, i ta no z kobieta tym przecież, nie jest zrobiona. Z tymi ustami się budzę, tak? I z tym botoksem też.
No właśnie, tylko po co?
No właśnie.
Bo ktoś taki stereotyp utworzył, ktoś takie wzorce kulturowe zrobił. No po co? W większości mówi się, że kreatorami mody są faceci. Nie kobiety, tak? Kobiety są tylko tymi, które idą za tym tokiem, nie wiem, myślenia, chociaż często, gęsto trudno nazwać to myśleniem. Jest to swoisty może przejaw kreowania czegoś, czego tak naprawdę nie wiemy, do czego dążymy. Ktoś wymyślił botoks, gdzie wiemy, że przecież ten botoks, czyli Clostridium botulinum, było używane przede wszystkim w medycynie niekoniecznie kosmetycznej czy estetycznej.
No tak, ale już jest w kosmetycznej.
Jest, no jest hialuron, tak, są inne rzeczy.
Tylko, no więc tylko... właśnie mamy podniesione biusty, no przecież to dla was.
Tak, tylko z drugiej strony patrząc na zmarszczki, ktoś kiedyś powiedział, och, masz kurze łapki. Ja pamiętam tutaj wypowiedź profesora Wołoszyna z Akademii Sztuki ze Szczecina, który studentkom powiedział, słuchajcie dziewczyny, wy się nie martwcie. Każda kurza łapka to oznacza 100 przeżytych orgazmów. I w tym momencie każda była bardziej dumna od drugiej, która miała tych kurzych łapek więcej. Więc jest chyba to kwestia też podejścia do tego. Ale to wy dziewczyny kreujecie takie postawy, taki wizerunek i nakręcacie tym facetów. To jest tak, moje zdanie.
Konrad Pawicki.
To jest jakiś samonapędzający się mechanizm. Myślę, że kobiety to robią dla siebie. Bo chyba, że podejrzewam, że oczywiście
ale są tacy
mężczyźni, których to być może w jakiś sposób kręci, podnieca, coś im to robi. Szczerze mówiąc, nie mogę mówić w ich imieniu, bo kompletnie tego nie rozumiem. Pamiętam jeden przykład, kiedyś będąc w Warszawie w jakiejś knajpce, weszły dwie kobiety, matka z córką. Przyjechały jakimś strasznie drogim samochodem. Co było charakterystyczne, mama być może była po jakichś tam
liftingach,
ale nie było tego widać akurat. Natomiast po córce było widać, że ona ma jakieś botoksy, że coś tam... I to natychmiast powodowało taką... Tak, to odrzuca.
To dobrze, że się w ogóle zorientowałaś, która matka, która córka. Artur Słowik, dla kogo my te ostrzykiwania i te usta?
Dla innych kobiet.
Zdecydowanie.
Zdecydowanie. Dla mężczyzn. I dla samych siebie również. To jest cały zespół, wydaje mi się, zachowań. Jeszcze pewnie się zgodzi Konrad ze mną, że na gruncie tego pierwotnego behawioru ludzkiego na takim... Jesteśmy na rynku pożądania po prostu. I współczesna medycyna daje nowe instrumenty, kobiety mogą się tym posługiwać.
I się posługują.
Co wiadomo, że to nie znaczy, że to jest dobre. Ale to jest właśnie całe zjawisko kulturowe. To jest to nową w tych czasach.
To wy nie chcecie, żebyśmy zawsze były piękne i młode i gładkie?
Jasne, że chcemy, ale my też mówiliśmy o tym wcześniej. Też doceniamy kobiecość samą w sobie, bez tego blichtru.
Taką naturalną.
Tak.
No to teraz przejdziemy do tego wnętrza. Pan Robert Sabadini tyle na ten temat mówił. Jakie wy wolicie kobiety? Takie uległe czy takie lwice? Czy to zależy od faceta? Jakie cechy są najbardziej pożądane u kobiet? Robert Sabadini.
Myślę, że zależy to przede wszystkim od faceta.
Czyli nie ma takiego standardu.
Nie ma
bądź
standardu.
Taka, a będziesz świetna.
Nie. Ludzie dobierają się na zasadzie albo przeciwieństw, albo uzupełniania. Jedni przeżywają 50 lat ze sobą na zasadzie takiej, że dobrali się, ona jest inna, jest właśnie ognista, on jest wyciszony, ale równie dobrze udają się przecież małżeństwa czy związki, bo niekoniecznie musi być to zaraz małżeństwo. Patrząc tutaj na modłę chociażby zachodnią, jak się mówi w NRD dawnym czy w Niemczech, cytując, hast du eine Frau, czy masz kobietę, żonę, bo oznacza to jeden rzeczownik, on mówi, tak, jesteś po ślubie, a po co?
Do tego też dojdziemy.
Do tego też dojdziemy, ale myślę, że to jest kwestia taka, co faceci, jaką kobietę lubią. Ja nie chciałbym, żeby moja żona była lelum po lelum. Nie chciałbym, żeby była kobietą uzależnioną od zdania osób trzecich. Jest inteligentna, to, że jest piękna, jest to naturalne piękno, bo nie każda kobieta jest naturalnie piękna, ale to piękno, tak jak powiedział Konrad czy Artur, można na swój sposób wypracować, tak? Między innymi swoim zachowaniem. Bo to, co człowiek nie ma z natury, może dopracować. Faceci, którzy są no niestety leniwi, lubią kobiety ogniste, ekspresyjne, które potrafią załatwić, tak? Powiedzmy mistrzynie cennej riposty. Facet, który jest na swój sposób, to jest moje zdanie, adonisem, macho, lubi dyskoteki, blichtr, lansik, dla niego nie ma wielkiego znaczenia. On działa tutaj bardziej jak łowca. Patrzy tylko, co złowić, jakie skło będzie dzisiaj moje, żeby potem z kolegami...
Taką zdobycz musi
mieć. Tak, bo faceci, no, co do zasady są przecież myśliwymi, tak, na swój sposób.
No właśnie, całe życie.
Całe życie, tak jak Artur powiedział, no, do pewnego momentu dochodzą, nie to, że dochodzą, ale że dochodzą w sensie emocjonalnym i umysłowym bardziej i w inny sposób pojmują to piękno kobiety i wartość kobiety.
Artur Słowik. Jakie cechy powinna mieć kobieta, żeby być taką idealną? Może są takie ogólne, powiedzmy sobie, no bo że może być lwicą, może być uległa, ale może powinnyśmy mieszać?
Wydaje mi się, że dobór dzieje się na poziomie nieświadomym. I te uniesienia, które nas spotykają wtedy, kiedy spotykamy tą jedyną, też mają swój początek w czymś, co nie jest do końca nam uświadomione. Nie wiemy, co się tak naprawdę dzieje i skąd się bierze to, że właśnie wybieramy tą kobietę i ona nas wybiera.
No ale chyba są jakieś takie cechy, które na panu robią największe wrażenie. Jaka powinna być ta kobieta, żeby...
Ja tylko mogę powiedzieć o tym, jaka mogłaby być dla mnie. Przecież każdy z nas, mężczyzn, to jest osobny byt, osobna osobowość.
Mówi się o was, że jesteście podobni, standardowi, że jest taki sposób na wszystkich.
To jest propaganda.
Nie, my jesteśmy jak kobiety. Jesteśmy bardzo skomplikowani.
Tak?
I jednocześnie zmienni.
No to właśnie na czym to skomplikowanie polega? Konrad Pawicki, które kobiety przemawiają do ciebie? Jaką powinna, czy jakie powinna mieć cechy ta kobieta, żebyś pomyślał, ciekawa, fajna, może dla mnie?
Nie ma takiej definicji. Ja myślę, że to polega na tym, żeby ze sobą móc prowadzić dialog. To znaczy,
czyli mądra ma być, inteligentna. Bystra.
To zakłada, że ja również jestem mądry i inteligentny.
No tak zakładamy.
No tak.
Każdy szuka według własnych potrzeb.
Znaczy, nie, no chodzi o to, żeby mieć o czym rozmawiać. Żeby już po, nie wiem, na przykład po tym, jak najpierwsze uniesienia na przykład miną po iluś tam latach, mieć ciągle o czym rozmawiać. Żeby też potrafić ze sobą żyć na takim najbardziej podstawowym, domowym poziomie i mieć wspólne zainteresowania, żeby się w jakiś sposób uzupełniać, żeby potrafić się kłócić, żeby...
Konstruktywnie kłócić.
Tak, żeby to polegało na tym, że... Bo nie ma przecież, nie uwierzę w związki, gdzie wszystko jest, że ptaszki ćwierkają od rana do wieczora i nic złego nigdy się nie dzieje i nie ma różnicy zdań. Coś wiem na ten temat.
No tak nie może być.
I tak nie może być. Ważne jest, żeby umieć prowadzić, jak mówiłem, to sprowadza się do jednego, prowadzić dialog, to znaczy umieć gdzieś znaleźć wspólną płaszczyznę. No i mówię, i ważne jest na przykład to, żeby mieć również wspólne zainteresowania, nie tylko żeby coś robić w wolnym czasie, ale na przykład wspólnie pracować. W moim przypadku tak jest.
No ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł.
To jest dobry pomysł.
Wspólna praca, później...
Ja na przykład bardzo lubię z żoną wspólnie pracować w kuchni, czy wspólnie robić porządki w domu. Mamy podział ról. ja wsiadam, że tak powiem, na odkurzacz, tak? Żona robi te powierzchnie płaskie, wtedy zamienia się w konserwatorkę powierzchni płaskich, ze szmatką ściera kurze. Nie boję się zrobić prania, ale to żona wyedukowała mnie, żebym nie mieszał czarnych na przykład z czerwonymi, białymi, jeszcze tak. Nie byłoby tragedii. Gorzej byłoby z białymi albo kolory farbujące, chociaż dzisiaj tkaniny są już lepsze. Wiem, że muszę dodać odkamieniacz do pralki, ale
są takie chusteczki specjalne,
też, które składa się tak, żeby absorbowały farbę.
Ja widzę, że was dobrze te kobiety wyedukowały.
I na tym to chyba właśnie polega, że trzeba się uzupełniać, trzeba się wspomagać, bo przecież nikt z nas nie jest alfą i omegą. Kobieta
ale
nie jest mistrzem wszystkiego.
Mężczyźni mówicie, że kobiety powinny być czułe, powinny dbać o ognisko domowe, powinnyśmy chętnie z wami rozmawiać, interesować się waszym życiem. No to przecież to faceci mówią.
Nie, to my powinniśmy tacy być. Wtedy możemy oczekiwać nawzajem tego samego.
A z drugiej strony, patrząc już tak całkiem pierwotnie, ktoś powiedział, po co w ogóle jest kobieta, tak? Ja mam takie zdanie, że kobieta tworzy swoisty rodzaj harmonii w domu. Wprowadza pozytywną bądź negatywną energię. To ona kształtuje tą atmosferę domu. To jest sposób chociażby wyposażenia wnętrza, zachowania, grona ludzi, które do domu przychodzą. Bo trudno powiedzieć, o, facet ma 10 kumpli, oni dzisiaj przyszli, piją piwko, a za chwilę jest babski sabat i dziewczyny sobie w drugim pokoju opowiadają, nie wiem, opowieści z mchu i paproci. Myślę, że to jest właśnie sposób dobrania się, żeby, tak jak Konrad powiedział, wspólne zainteresowania. Kobieta powinna być mądra, mądra na swój sposób również życiowo.
A jakie my powinniśmy być na co dzień, żebyście nas kochali na zabój? Albo inaczej, czego my nie powinnyśmy robić na co dzień, żebyście nie przestali nas kochać?
Ja na przykład nie wyobrażam sobie, żeby moja żona była zazdrosna. To jest dla mnie odczucie, to nie jest uczucie. I z drugiej strony też...
Czyli co, ma być pełna zaufania.
Pełna
wychodzi,
zaufanie.
Wychodzi, nie wraca na noc, ale i tak
poczucie
ufam.
Własnej wartości. To nie o to chodzi, że ja wyszedłem na noc. Ja zawsze mówię do żony, ty nie pytaj syna, gdzie jesteś, jak dzwonisz do niego, bo się nie odzywa parę dni. Ty zapytaj, czy jest zdrowy, czy jest szczęśliwy, czy wszystko jest w porządku. Bo jeżeli chce skłamać, to on ci skłamie. I tak samo jest w związku. Jest to bardzo zaczepliwe pytanie. My szczególnie jako Polacy mamy chyba taką manierę. Gdzie jesteś? A co robisz? Kochanie, zapytaj, czy jestem zdrowy, czy jestem szczęśliwy,
no
czy
ja
jadę już do ciebie.
No ja nie wyobrażam sobie, że mąż nie wraca na noc, po czym dzwonię niego, odbiera o 8 rano, a ja pytam, czy jesteś zdrowy, kochanie?
No nie, to jest już skrajne.
Gdzieś
tak?
Gdzieś ty był,
coś ty robił.
Gdzieś
przede
ty
wszystkim
jest dalej.
Z którą, tak?
No właśnie.
Ale jest to też forma może... Inaczej, facet nie zrobi tego, jeżeli będzie czuł swoją mocną pozycję w związku, kiedy będzie czuł własną wartość. Ja zawsze, ktoś mnie czasem pyta, ty nie jesteś zazdrosny, jak twoja żona z kimś się przywita, powiedzmy, bardziej niż na misia, wyśle sobie buziaka?
No to
odpowiadam,
teraz
nie, ja
czasach.
Nie jestem zazdrosny, to ten gość niech zazdrości, bo ja mam, a on by chciał.
Artur Słowik, jakiej cechy nie lubi pan u kobiet? Czego by pan nie akceptował? Robert Sabadini zazdrości, a pan?
Ja nie.
Myślę, że nie lubię bardzo wyzywających zachowań, krzykliwości.
Nie lubicie takich gdakających, nie ujadających jak ratlerki.
No na pewno nie jest to dobre, ale wie pani co, wydaje mi się, że tutaj też ma wielkie znaczenie coś, co można nazwać kompromisem. I wypracowanie relacji często trwa bardzo dużo, długo, ale ten obopólna chęć kompromisu, wypracowania kompromisu jest po prostu bezcenna. Poza tym wydaje mi się, że w obecnych czasach nie ma takiego dużego przełożenia na coś, co może, ja wiem, mógłbym nazwać podjęciem pewnych decyzji i trzymania się tych decyzji, po prostu decyzji na to, że jest się z kimś i z tym kimś chce się być mimo wszystkich zawirowań, które wokół się dzieją, mimo różnicy poglądów, mimo różnicy charakterów jednak.
Artur Słowik nie lubi tych tupiących nóżką, a
nie,
Konrad
prawda.
Pawicki?
Nie,
a Konrad
nie tak.
Pawicki,
nie
jakich
tak.
Kobiet nie lubi?
Tego nie powiedziałem.
Co denerwuje u kobiety? Czego nie powinnyśmy robić?
Nie wiem, próba dominacji być może, bo są kobiety, które próbują dominować, bo tak są skonstruowane po prostu.
Bo tak ma być, bo tak lubię.
Właśnie. I to natychmiast jakoś budzi moją niechęć i od razu wyrastają mi zęby i pazury. To To znaczy...
I nic się nie da zrobić?
Właściwie
można teraz, się tak delikatnie wycofać.
Teraz jeszcze? To nie jest już mój problem. No, mam nadzieję, że tak już, tak już
pozostanie. Pełen nadziei Konrad Pawicki, ale nigdy nie wiadomo. Nigdy nie mów nigdy.
No więc to jest
dominacja podstawa, nie.
Dominacja, myślę, że to, o czym powiedział pan Artur też, że tego tupania nóżką i tego rozgadania też za tym nie przepadam, ale no cóż jeszcze, ja
no w ogóle
staram się dostrzegać raczej pozytywy niż negatywy, dlatego za bardzo się nad tym nie zastanawiałem, szczerze mówiąc.
Coraz częściej pary żyją na kocią łapę, w związkach nieformalnych. Dlaczego tak jest waszym zdaniem? Bo ja myślę, że to zawdzięczamy wam, facetom. Nie ma kobiety, słuchajcie, która nie marzy, żeby nie stanąć na ślubnym kobiercu, nie pójść do ołtarza w welonie, nie mieć obrączki na palcu. Ale coś się zadziało takiego, że wy nas już o rękę nie prosicie. Robert Sabadini.
Proste.
Ten akurat, który poprosił.
Proste, faceci są po prostu wygodni. Są na swój sposób strachliwi. Łatwiej jest żyć facetowi, który jest ciągle macho, jest ciągle adonisem i kobieta przy nim nadskakuje właśnie po to, żeby na swój sposób wymusić w nim to sakramentalne, czy wyjdziesz za mnie, każda kobieta
czyli
marzy.
Czyli to jest taka strategia wasza?
Myślę, że tak.
Męska.
Patrząc na dzisiaj na młodych facetów, tak, bo no ja się do nich już nie zaliczam, jak to mówią, że te 50 plus trachnęło. Patrzę chociażby po młodych ludziach. Oni jak najdalej od związku małżeńskiego, popatrzmy na statystyki. Dzisiaj małżeństwa zawierane są w większości w wieku no, powyżej 30 lat. Czymś jest to jednak spowodowane. To nie jest tak, że nie mają mieszkania, że nie mają samochodu, nie mają pracy, bo w większości mają. Tylko po prostu nie chcą, bo tak jest łatwiej. Łatwiej jest wymienić dziewczynę. Myślę, że to jest rodzaj też niedojrzałości facetów. Często, gęsto wychodzą spod skrzydeł zbyt i nadopiekuńczych rodziców, szczególnie mam, przyzwyczajeni są do takiego stereotypu działania, bo zawsze wszystko było, bo wszystko miałem, a raptem może musiałbym wynieść śmieci, może musiałbym wyjść z psem, może musiałbym właśnie poodkurzać, czy poprasować, albo zmyć naczynia, nie daj Boże.
Przecież... No tak, no ale w związku nieformalnym też przecież trzeba to robić.
Trzeba, tylko że niekoniecznie muszę, tak? Są faceci, którzy wychodzą z założenia, ja nic nie muszę, ja mogę.
I oni czują się silniejsi, jeśli nie ma tej obrączki i nie było tego ślubu.
Myślę, że nie są związani, tak? Chociaż dzisiaj no, ludzie chcą mieć wesela po 200 osób, piękne ceremonie, tylko pytanie, ile one są warte? Kiedyś ktoś powiedział w polskim filmie, taki był dom, panowie śpiewacie głośno, ale fałszywie. I często, gęsto myślę, że to jest pokaz. Bo to nie jest kwestia, że ci młodzi nie mają pieniędzy. Mają pieniądze. Jeżeli stać ich na wesele na 200 osób, to znaczy, że tą kasę mają. Chociaż ja osobiście wolałbym zabrać żonę i pojechać z nią na przykład na Karaiby, tak? Niż wydawać
bardzo
kasę.
Bardzo dobry pomysł.
Niż wydawać
Konrad
kasę.
Konrad Pawicki, ze ślubem czy bez?
To jest znowu kwestia kompromisu i dogadania się obu stron. Bo...
Tylko czy ci faceci pytają tą drugą stronę? Tak uczciwie. Słuchaj, chcesz?
Tego nie wiem. Nie jestem wszystkimi facetami.
Pytałeś?
Ja, dobrze, ja jestem już po dwóch ślubach.
Trzeciego nie będzie?
Będzie. No więc ja jestem już doświadczony pod tym względem i uważam, i nie uważam, żeby to była przereklamowana instytucja. Popełniłem mnóstwo błędów, na których mam nadzieję się czegoś nauczyłem i teraz może być już tylko lepiej.
I tego życzymy. Artur Słowik, przed ślubem czy po ślubie?
Ja też uważam, że może być tylko lepiej.
No to jak z tym ślubem?
Jak najbardziej.
Bierzemy te śluby,
jak najbardziej
nie?
Tak. Jak najbardziej tak. I jak najbardziej powinniśmy. Takie jest moje zdanie po 57 latach życia.
Robert Sabadini.
Ja myślę, że kwestia jest też podstawowa, taka bardziej prakseologiczna. Postawmy sytuację, że jesteśmy z partnerką. Dzieje się coś. Zdarzenie na ulicy. Partnerka lub ja trafiamy do szpitala. W tym momencie jesteśmy dla niej nikim. Czyli chociażby ze względów formalnych, tak? Pojawiają się wspólne dzieci.
Ale o tym nie myślą dwudziestoparolatki.
Może
to
nie
się myśli o tym, jak się ma lat 50 plus.
Dobrze,
właśnie.
To jest podobnie tak jak z wychowaniem dzieci. Dzieci powinno się wychowywać, nie hodować. bo potem wpajamy w nie pewne nawyki i myślimy, o, ale właściwie one myślą, może nie myślą, wydaje mi się, tak ma być. Ja myślę, że związek małżeński jest też bardzo potrzebny w formalnym, codziennym życiu. Chociażby dostęp do konta bankowego, chociaż tu może nie, bo pełnomocnictwo może mieć każdy, ale chociażby właśnie nazwisko dzieci, prawo do decydowania o wychowaniu tych dzieci, wspólny majątek, bo z czasem się przecież pojawia, kwestia nawet opieki nad osobą chorą, wreszcie relacje rodzinne. Są rodziny bardzo stereotypowo i wręcz nastawione i zabetonowane, które gdzieś tam starsi rodzice, no bo ten nasz dzisiejszy 30-latek wcale nie znaczy, że jego mama musi mieć 45 lat czy 50. Zdarza się tak, że dziecko pojawiło się w późnym wieku lub później i te mamy mają 60 plus czy 70 i ta mentalność, to myślenie jest inne. Kocha, dlaczego nie żeni się z tobą?
No tak, dokładnie się myśli.
No dokładnie się myśli, więc coś jest nie halo i doszukują się niepotrzebnie i wtedy rodzi się konflikt. Gdzieś tam mama, gdzieś tam tata naciskają. Dziewczyna mówi, no mamo, ale co ja mogę? On jeszcze nie powiedział tego sakramentalnego, czy chcesz? I myślę, że to są też sytuacje, które wprowadzą swoisty dyskomfort.
Zdecydowanie. Panowie, 8 marca kobiety mają zamiar protestować i to nie tylko kobiety z Polski. W strajku udział wezmą kobiety z ponad 40 krajów: Francji, Argentyny, Hiszpanii między innymi. Głównymi postulatami kobiet jest między innymi utrzymanie standardów opieki okołoporodowej, dostępu do nowoczesnej, bezpłatnej antykoncepcji, dostępu do legalnego przerywania ciąży, dofinansowanie in vitro i badań prenatalnych. To tylko kilka punktów. Co wy na to? Artur Słowik. Powinniśmy strajkować? My mamy w ogóle powody do tego, żeby wychodzić na ulicę?
Trudno mi jest o tym zajmować stanowisko, ale na pewno wiele, co dzieje się u nas w naszym kraju obecnie, skłania do wniosku, że pewne fundamenty, które udało nam się dopracować czy zdobyć po naszej rewolucji bezkrwawej polskiej, się chwieją. I w tym znaczeniu na pewno tak. Na pewno tak.
Pan trzyma stronę kobiet? Będzie pan trzymał stronę tych, które będą strajkować na rynku?
Jak najbardziej tak. Jak najbardziej tak. Tym bardziej, że w naszej mentalności polskiej ja zawsze tym pamiętam i mam żywię takie głębokie przekonanie, że Polacy mają ogromny szacunek do kobiet. To jest nasza polska tradycja, mamy to we krwi i na pewno będziemy stać ze swoimi kobietami.
Konrad Pawicki. Potrzebna nam taka walka? My powinnyśmy wychodzić na ulicę, my kobiety?
Najwyraźniej są ku temu powody, o których wy najlepiej wiecie.
No nie wszystkie kobiety wyjdą na pewno.
No to...
Ty jesteś po stronie tych, które wyjdą?
Ja jestem po stronie tych, które wyjdą, bo wychodzi na przykład moja córka na ten protest. Jest kobietą, dorosłą kobietą, świadomą i trzymam jej stronę i trzymam kciuki za to, żeby się udało.
Robert Sabadini, czy taka walka jest nam w ogóle potrzebna? Przecież nie żyjemy w kraju trzeciego świata. Pracujemy, zarabiamy, mężczyźni się z nami liczą.
Właśnie, czy mężczyźni się z nami liczą? Jestem zdecydowanie za tym, że jeżeli dzieje się to, co się dzieje, kobiety powinny protestować, bo są wielką siłą w każdym społeczeństwie, nie tylko w polskim. Zgodzę się z Arturem, który mówi, że mamy jako Polacy wielki szacunek do kobiet, ale to jest co do zasady, bo to, że mężczyzna całuje kobietę w rękę przy powitaniu...
Albo otwiera jej drzwi,
to jest bardziej kwestia kultury, ale czy koniecznie szacunku, tak? Gdzieś się tego nauczył. Z drugiej strony zasady savoir-vivre, tak już trywializując, mówią, że nie powinno się całować kobiety obcej w rękę. Całuje się kobietę najbliższą, matkę, żonę, córkę, tak? Inni jeszcze powiedzą, że jest to wręcz niehigieniczne, a kobieta może czuć się skrępowana. Czy wyciąganie przez mężczyznę jako pierwszego ręki. Pozostańmy. To jest kwestia kultury swego rodzaju savoir-vivre. Ja jednak uważam, że to, co dzieje się w Polsce, że mężczyźni, którzy co do zasady powinni szanować kobiety, tak jak mówi Artur, i szanują, pokazują zupełnie co innego. Weźmy ostatnie wypowiedzi pana Korwin-Mikke w Europejskim Parlamencie. Powiem krótko.
No słabsze jesteśmy, głupsze i mniej inteligentne.
O zgrozo. Ja się wstydzę, że ten pan jest europosłem. Mam tylko tę satysfakcję, Piernik, że nie ja tego pana wybierałem i nie jest w gronie moich fanów.
Ale uzasadnił, dlaczego powinniśmy zarabiać mniej.
Dobrze, ja też zastanowiłbym się, dlaczego ten pan tam w ogóle jest, tak? Kiedy patrząc na zdjęcia z obrad Parlamentu Europejskiego widzimy pana Korwin-Mikke z wywalonym bebzolem śpiącego w ławie, tak? Z drugiej strony, patrząc na to, co dzieje się dzisiaj w szpitalu i słyszymy wypowiedzi kobiet, które twierdzą, że rodzą, to były fakty. Kobieta rodząca miała problemy z rozwarciem, nie chciano podać jej środków przeciwbólowych i gdzieś w rogu sali stojący profesor Hazan, specjalista dzisiaj od ginekologii w Polsce, który mówi, no co się pani dziwi, w końcu to jest poród, to musi boleć. To przypomina mi się tutaj taki dowcip, pani redaktor, jak mężczyzna chciał bardzo przeżyć ze swoją kobietą poród i mówi do lekarza, panie doktorze, bardzo bym chciał. I lekarz mówi, no ale co ja panu mogę poradzić? Może być pan na sali porodowej z małżonką, trzymać za rękę, wspomagać, nie wiem, wspólnie oddychać, być przy niej, niech czuje pana ciepło. No chciałbym to bardziej tak zdecydowanie, tak jak ona. Po paru minutach facet biegnie i trzyma się za brzuch po korytarzu. Pielęgniarka mówi do doktora, panie doktorze, co pan zrobił? No nic, chciał przeżyć z żoną poród. No dobrze, ale skąd ma te boleści, te bóle? No nic, zaszyłem mu odbyt i podałem środki na przeczyszczenie. Więc powiem krótko, myślę, że żaden facet nie przeżyłby tak naprawdę bólu porodowego, jaki przeżywa kobieta. Facet, który nie jest ze swoją żoną przy porodzie ich dziecka, nigdy nie będzie do końca mógł sobie wyobrazić w ogóle, co to jest za chwila w życiu kobiety. Te 9 miesięcy, które nosiła to dziecko pod swoim sercem i potem sam moment porodu. Do łatwości to nie należy. Byłem w życiu z różnych powodów i prywatnie, i zawodowo przy kilku porodach i wiem, że nie jest to łatwe. Dlatego to, że próbuje się ingerować w życie, w ciało kobiety, to tak jak Artur mówi, no nie wiem. A ja zdecydowanie powiem, powinniśmy być przy swoich kobietach, powinniśmy je wspierać i tym pokażemy właśnie miłość do naszych kobiet, tym pokażemy również to, że nie jest nam to obojętne, bo tak naprawdę nie jest nam to obojętne. To może nam się tylko wydawać. Przecież ta kobieta jest naszą kobietą. Dziewczynka może być naszą córką, siostrą, ciocią. To nie jest tak, że ktoś mówi, pozwólmy 11-latce urodzić, bo każde dziecko ma prawo do życia. To ja życzę panu, który to mówi, żeby jego córce się to, chociaż jest to nieeleganckie życzenie, ale żeby tego doświadczył. Bo to jest podobnie tak jak z tą demokracją. Ona działa, albo powołujemy się na nią tylko wtedy, kiedy nam jest potrzebna. Dlatego powiem wprost, opieka okołoporodowa, to co tutaj, miałem okazję rozmawiać akurat z ludźmi, którzy są lekarzami, bo nie staram się pojmować tematu na zasadzie tego, co się słyszy. Jeżeli już się słyszy i nie mam bezpośredniego dostępu, staram się empirycznie to poznać i słuchać ludzi, którzy mają z tym na co dzień do czynienia. I to, co się dzieje, jest niestety tragiczne. Żałosne jest jednak to, że kobiety muszą to robić. To powinno być samo z siebie, ex lege. To państwo powinno dbać o to, żeby kobieta mogła żyć w tym państwie godnie.
To kolejny aktualny temat, pigułka po. Znowu na receptę. A Viagra nie. Co wy na to, panowie? Konrad Pawicki.
Nic nie wiem na temat Viagry.
Nie jest na receptę.
No gratulujemy partnera.
Natomiast...
To taki dowcip miał być.
Natomiast...
Nieudany. Żarcik kosmonautki.
Z tego, co słyszałem akurat na falach eteru, wypowiedzi lekarza, pigułka po nie jest środkiem poronnym tak naprawdę, tylko jest
ale
środkiem
będzie na receptę.
Antykoncepcyjnym. Myślę, że jest to absurd.
Absurd? Artur Słowik? Co z tą pigułką?
Chyba nie zgodzę się z Konradem.
Czyli?
Bo to jest narzędzie, które jednak daje możliwość bardzo swobodnego traktowania seksu. Wydaje mi się, że potrzeba nam więcej odpowiedzialności. Ja nie mówię o tym, czy ona powinna być, ta pigułka, tylko
na receptę,
czy zupełnie bez. Ale zmiany społeczne niestety dążą do pewnego rozluźnienia norm. Ja nie jestem za tym.
Ale prezerwatywa jest tańsza i w zasadzie załatwia to samo.
Chyba w niektórych sytuacjach tak, ale wydaje,
nie znam skutków sprawy medycznych stosowania tej tabletki. Niektórzy mówią, że wczesnoporonnej, mówisz Konrad, że jednak nie.
Lekarze twierdzą,
Więc być może nie ma tutaj takiego przeciwwskazania, czy zagrożenia, o jakim ja pomyślałem. No na pewno prezerwatywa jest tańsza.
Robert Sabadini, ale już kończymy, dlatego że czas nam się kończy, panowie. Jedno pytanie na zakończenie, takie podsumowujące.
Skończę tylko, rzetelna edukacja seksualna.
Dobrze.
I myślę, że to jest podstawa.
Rzetelna edukacja seksualna to Robert Sabadini. Panowie, gdybyście mogli przez jeden dzień być kobietą, chcielibyście czy nie?
Ja zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak.
Co by pan zrobił tego dnia?
Nie wiem, może poszedłbym właśnie do manikurzystki, może poszedłbym do salonu kosmetycznego, żeby przeżyć te katusze. Nie wiem, może... Nie wiem.
A może by pan poderwał jakiegoś fajnego faceta?
Może próbowałbym, żeby zobaczyć, jak ten mechanizm działa, żeby może nauczyć się w drugą stronę kiedyś. Może będzie potrzebne.
Konrad Pawlicki, jako kobieta?
Ja z racji wykonywanego zawodu parę razy byłem kobietą. To bardzo interesujące doświadczenie, a w swoim męskim wydaniu prywatnie u manikurzystki i pedikurzystki bywałem też czasami, więc uważam, że w ogóle bardzo niewiele się różnimy. I gdzieś tam w sobie czuję, że w jakiejś części mojej osobowości jestem kobietą.
Ja absolutnie. Też tak myślę. Artur Słowik.
A tutaj się zgodzę z Konradem jak najbardziej, ze względu na to, że pewne filozoficzne wnioski mi się nasuwają, a mianowicie takie, że te siły ciemności, jasności, kobiecości, męskości w nas wszystkich się kotują i przenikają wzajemnie, więc myślę, że każda kobieta ma pewne pierwiastki męskie i każdy mężczyzna pewne kobiece.
Panowie, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Fajnie, że spotkałam się z facetami, którzy mają w sobie taki dosyć duży, wydaje mi się, pierwiastek kobiecy. Moimi gośćmi byli Konrad Pawlicki, Robert Sabadini i Artur Słowik. Bardzo dziękuję raz jeszcze.
Dziękuję bardzo. Do zobaczenia, do usłyszenia.